Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj rozważymy sobie fragment z Trenów, z trzeciego rozdziału. Treny Jeremiaszowe, rozdział trzeci, 883 strona. Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli od rózgi jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła, tylko przeciwko mnie zwraca dzień po dniu swoją rękę. Zniszczył moje ciało i skórę, połamał moje kości. Spiętrzył wokół mnie wysoko gorycz i mozuł. Kazał mi mieszkać w ciemnościach jak dawno zmarłym. Zagrodził mi wyjście, zakuł w ciężkie kajdany. Choć krzyczę i błagam, nie czuję jest na moją modlitwę. Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. Czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. Moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem. Doprowadził mnie do obłędu. Naciągnął swój łuk i wziął mnie za cel swoich strzał. Przebił moje nerki i strzał ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem. Starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Nie siedzi w samotności, milczy, gdy Pan je na nie wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech się nasyca z niewagą. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje. Według obfitości swojej łaski, zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich, gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi. Gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego Ty nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas. Bezlitośnie zabijałeś, okryłeś się obłokiem, tak że modlitwa do Ciebie nie dochodzi. Uczyniłeś nas śmieciami i pomiotłem pośród ludów. Rozdziewiają przeciwko nam swoje usta wszyscy nasi nieprzyjaciele. Naszym udziałem stały się strach i grób, spustoszenie i zagłada. Strumieniami wód zalewają moje oczy nad zagładą córki mojego ludu. Moje oko bez przerwy zalewa się łzami. Nie ma ulgi. Aż Pan z niebios spojrzy i popatrzy. To, co widzę, sprawia ból mojej duszy z powodu wszystkich córek mojego miasta. Polowali na mnie ustawicznie jak na ptaka ci, którzy bez powodu są moimi nieprzyjaciółmi. Do milczenia chcieli mnie przywieźć na żywo w dole i zarzucali mnie kamieniami. Woda dosięgała mojej głowy. Pomyślałem, zginąłem. Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego głosu. Nie zamykaj swojego ucha na wołanie i błaganie moje. Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wzywałem. Mówiłeś, nie bój się. Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje życie. Ty, Panie, widziałeś moją krzywdę, wymierz mi sprawiedliwość. Widziałeś całą ich zemstę, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Słyszałeś, Panie, ich obelżywe słowa, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Mowy i myśli moich przeciwników dzień po dniu godzą we mnie. Patrz, gdy siadają i powstają. O mnie mówi ich pieśń szydercza. Oddasz im, Panie, na co zasługują, według dzieła ich rąk. Zaślepisz ich serce, niech Twoja klątwa spadnie na nich. Ścigać ich będziesz w gniewie i wygubisz ich spod Twojego nieba, Panie, do tego miejsca. Na pierwszy rzut oka to wygląda jakby no lament człowieka, który jest w tak ciężkich, trudnych tarapatach i po prostu siedzi i ten swój płacz, ten swój żal przelał na papier, który, gdy teraz my to czytamy. No i współczujemy tego człowiekowi, prawda? Całą swoją duszę wylał. Wiemy, że ten list, tą księgę napisał Jeremiasz, oczywiście z natchnienia Ducha Świętego, ale Jeremiasz w tym czasie i z narodem izraelskim był w niewoli. Był poza terenem Izraela. No i płakał, kiedy myślał, co się dzieje teraz w Jerozolimie, w Izraelu. Błagał Boga o litość, błagał Boga o ratunek, wyznawał swoje grzechy. Ale zauważmy jedną rzecz. Kiedy Jeremiasz tutaj, czytamy w tym fragmencie, w tym pierwszym wierszu, Jeremiasz tutaj mówi już od początku, ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli, odrózgi jego gniewu. I na pierwszy rzut oka myślimy, pewnie nieodpowiednie postępowanie Jeremiasza sprawiło to, że takie rzeczy działy się w jego życiu. Widocznie Bóg musiał skorygować go, musiał go ukarać. Postępowanie Jeremiasza nie zawsze Bogu się podobało, dlatego tak było, jak było, prawda? Ale zauważmy dalej, kiedy czytamy od wiersza 18, Jeremiasz mówi tak, i myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. Wiemy, że Stary Testament, wiele rzeczy, które opisane były w Starym Testamencie jako rzeczy dziejące się w ciele, dziejące się fizycznie, to w Nowym Testamencie podobne rzeczy, czasami nawet takie same, dzieją się w duchu. Stary Testament jest cieniem tego, co się dzieje w Nowym Testamencie, bo wiemy, że duch jest ważniejszy niż ciało. Jeremiasz mówi ciekawą rzecz, zauważmy. Mówi, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Czyli już powiedział, to koniec. Następny fragment mówi, już zginąłem, już jest po mnie. Pamiętacie taki fragment jednego z listów Pawła, kiedy Paweł mówi, że był tak doświadczony przez Boga, że pewnie koniec mego życia już jest postanowiony. Ale zaraz oddaję jedną rzecz, abyśmy nie na sobie samych polegali, lecz na Bogu, który wzbudza umarłych. Paweł doszedł do prawidłowego wniosku, że żebyśmy nie polegali na sobie samym, tylko na Bogu, który wzbudza umarłych, prawda? I tu Jeremiasz mówi podobnie. Wspominanie własnej niedoli, wiersz 19, i udręki to piołu i truciznę. I wiemy o tym doskonale, prawda? Pierwszym krokiem do depresji to jest wspominanie swoich porażek i niepowodzeń. I to nawet każdy psycholog to powie. Biblia mówi tak, przez Jeremiasza, moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. I rzeczywiście, wtedy życie traci zupełnie sens. Kiedy siedzisz i myślisz o tym, co ci się nie powiodło. Chociaż znamy całą księgę Jeremiasza, ona jest długa, ponad 50 rozdziałów i wiemy, że wiele dobrych rzeczy było w życiu Jeremiasza. W tym fragmencie i w tym momencie, kiedy Jeremiasz ten czas przeżywał, nie myślał o dobrych rzeczach. Był załamany i myślał tylko, czytamy, moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To jest coś, czego nie należy robić. Jeremiasz mówi, bezustannie o tym myślał. Ale dalej czytamy od wiersza 21, czytamy już o innym Jeremiaszu, który przestaje myśleć o sobie, że on nie daje rady, że, on, że jest mu smutno, że jest załamany, że życie jego nie ma sensu, ale zauważa w tym, co się dzieje wokół niego, jakiś sens, bo widzi, że Bóg do czegoś dopuścił. A pamiętajmy, jeśli coś się dzieje w naszym życiu, mówię o życiu chrześcijanina, nigdy to nie jest bezcelowe. Nigdy to nie jest przypadkowe. Nigdy to nie jest jakieś takie zdarzenie losowe, że gdybyś tu nie był, to by ci to nie trafiło. Gdybyś nie szedł tą drogą, to byś nie dostał tym albo tamtym, prawda? A czy szedłeś, to dostałeś. Po co było iść? Nie ma w takich rzeczy w życiu chrześcijanina. I Jeremiasz mówi tak, to biorę sobie do serca i w tym moje nadzieja. Jaka? Że niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja, mówi Jeremiasz. Dalej, Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. A trzy wersety wcześniej mówisz, że już nie ma nadziei. Człowiek, jeśli myśli o swojej sytuacji, rzeczywiście nie ma nadziei. Jeśli skupiamy się na swojej sytuacji i szatan robi wszystko, abyśmy się skupiali na swojej sytuacji. Szatan powie tak, no boli cię, a ty myślisz, no rzeczywiście boli mnie. Tak, i to bardzo boli. Szatan mówi, ty wiesz, jak się boli? I patrz, no rzeczywiście, boli mnie bardzo. Tak bardzo mnie boli, że mi się już nic nie chce. Wtedy wiesz, mina posępna, i wtedy ból jest jeszcze większy, bo dokłada się jeszcze psychiczne nastawienie. Bo boli kogoś jakiś uraz, tego, który ma nastawienie, że Bóg go uzdrowi, a boli też człowieka, który nie ma żadnego nastawienia i po prostu jest załamany. Tego człowieka boli i tego człowieka boli. Tylko tego człowieka boli kilka razy bardziej, który myśli jeszcze o tym bólu. Myśli o swojej sytuacji. Sytuacji nie do pozazdroszczenia. Ciebie nie boli, mnie boli. Oj, czekaj. O, tak, i tu też boli jeszcze. Patrzysz, coś właśnie, pewnie kleszcz. I już dawaj go tu wyciągać, nie? O, głowa mi rozbolała, jak do kleszcza wyciągnąłem. Pewnie bolerioza, pewnie początki bolerioza, albo zapalenie opon mózgowych. Szatan lubi, żebyś tak myślał. I jeszcze myśl tak, to jest wtorek. Środa, no jeszcze bardziej myślisz, a w piątek masz usługę. Stajesz tam, śpiewasz, czy głosisz, czy masz usługę modlitwą. W czwartek jesteś rozbity, bo cię wszystko boli. Tylko większość w swoim wyobrażeniu, które cię podsuwa szatan, to właśnie szatan mówi, żebyś myślał o sobie. No bo jesteś ważny, to myśl o sobie, bo jesteś ważnym. Jak cię Bóg stworzył, Bóg cię powołał do służby, czyli musisz być kimś ważnym. Logiczny wniosek, prawda? Jak ja stoję za kazalnictwem, czyli jestem kimś ważnym, prawda? No tak. A właśnie nie. Jak tak pomyślę, to już jestem biedny. Bóg jest kimś ważnym. Ja tylko staram się być Jego sługą. Szatan zrobi wszystko, żeby powiedzieć wam, nam wszystkim, że jesteśmy kimś ważnymi. On tak myślał. W Izajasze czytamy, chciał postawić swój tron wyżej niż tron Boży. No dobrze, może nie udało mu się wyżej, to chociaż zrównać się z Najwyższym. Początek samobójstwa. Szatan popełnił. Jeremiasz mówi tak, nie myślę o swoim problemie. Myślę o tym, że Bóg jest przy mnie. Że Bóg może mnie w tego wyciągnąć. Biorę to sobie do serca i w tym moja nadzieja, że niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nigdy nie ustaje. Każdego poranka objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. I to, co brat Krzysztof mówił między pieśniami. Dobry jest Pan, dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dusza, która myśli o swoich problemach, o tym, czy coś go boli, nie ma możliwości szukać Pana, bo jest zajęta czymś innym. Bóg wie, że cię to boli. Bóg wie. Jak Bóg wie, to jest chwała Bogu. Gorzej, gdyby Bóg o tym nie wiedział. A wiemy, że Bóg jest wszechwiedzący, jest wszechobecny, I Bóg o tym wie. Jak Bóg o tym wie, to tym możemy się tym nie zajmować. Zajmujmy się szukaniem Pana. Dalej mówi, dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dlaczego w milczeniu? Bo jak zaczniemy coś robić, nie czekając na Pana, to robimy coś z siebie i możemy tylko poprzeć cały efekt. Czekajmy na Boże działanie. Oczywiście musimy robić to, do czego powołani jesteśmy, ale jeśli Bóg mówi, że mamy czekać, to czekajmy. Czekajmy na zbawienie Pana, mówi Jeremiasz. Dobrze jest, gdy mączność i jarzmo w młodości, gdy siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Dalej od 31 wiersza. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zesmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Bóg coś chciał Jeremiasza i tych, którzy to samo przeżywali, co on w tamtym czasie, czegoś nauczyć. I ciekawe, że zauważmy, że Bóg używa szatana jako marionetki, jako kukły. Wiecie w jakim momencie? Że Bóg chce nas nauczyć walki przeciwko szatanowi, wiecie w jaki sposób? Próbując nas, dopuszczając do naszego życia doświadczenia. W jaki sposób? Że pozwala nam szatanowi nas przeatakować. Oczywiście w pewnych granicach. Historia z Jobem mówi o tym. Bóg na pewne rzeczy zezwolił, ale pewne granice ustalił, które szatan granic ich nie może przekroczyć. Jaki był efekt działania szatana? Czy zniszczył Joba? Nie, wzmocnił Joba w wierze. Bóg używa szatana, aby wytrenować nas na walki przeciwko niemu. Szatan nie może nic z tym zrobić. Szatan nie może temu się przeciwstawić. Jeremiasz zrozumiał, że Bóg chce czegoś nauczyć ich. Przypomniał Bóg Jeremiaszowi, że ja jestem obok. Wiem, wylałeś swoją duszę. Wszystko widać, co tu jest napisane. Ale zauważ, że ja jestem z tobą. Bo ja jestem dobry, bo wiem, że mnie szukasz. Warunek. Wiem, że mnie szukasz. To jest warunek. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki. Czasami ludzie myślą w problemach, że pewnie Bóg mnie odrzucił. Oj, szatan by chciał, żeby Bóg tak zrobił. Jeśli nie ma w naszym życiu grzechu przeciwko Duchowi Świętego, nie ma odrzucenia. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste, nieomyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Nowy Testament też mówi o smutku. Smutku ku upamiętaniu. Jeśli zasmucamy się ku upamiętaniu, nasze życie się zmienia. Nasz charakter się uświęca. Taki smutek jest dobry. Jak mówi przypowieści Salomona, lepiej być w domu żałoby niż na biesiadach, na weselach. Bo ludzie nieugruntowani w Panu, ludzie, jak Słowo Boże mówi, głupi, idą na biesiadę, aby zagłuszyć swój smutek, zagłuszyć swoje problemy. Ale czy zagłuszyć swoje problemy? Skończy się biesiada i co? I to wszystko wróci z podwójną mocą. Salomon mówi, lepiej być w domu żałoby. Pamiętacie kazanie na górze Jezusa Chrystusa na Ewangelii Mateusza na początku? Ci, którzy się smucą, będą pocieszeni. Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Po co? Aby pobłogosławić. Zauważmy, że Bóg szykuje nas na wojnę przeciwko szatanowi. Nasze takie potyczki, które teraz mamy, które doświadczamy, to są potyczki ze zwiadowcami demonicznymi. Czeka nas prawdziwa walka, bo musimy te tereny odbić od szatana. A on za darmo takich nie da nam, takich terenów. On nie rozłoży ręce i mówi, no to bierz. Nie, nie, on musimy to wyrwać. Bóg obiecał Izraelitom ziemię mlekiem i wiodą, mlekiem i miodem płynącą. To co, weszli do ziemi obiecanej, zamieszkali, nie było problemu. Nie, musieli to wyrwać, tą ziemię, przeobiecaną ziemię. Czasami tak to dziwnie brzmi. Bóg daje, ale no taki to prezent, przy którym musisz, wiecie, tak się napracować, musisz tyle wysiłku podjąć, żeby ten prezent od Boga wziąć. Dostali ziemię obiecaną i musieli o nią zawalczyć, prawda? Bóg uczy nas, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo, które zabrał Adamowi szatan w raju. Te błogosławieństwo musimy oderwać. Te tereny, które Bóg dał. Te inne rzeczy, które Bóg błogosławił, podarował to Adamie i Ewie. To musimy wyrwać szatana. Bóg to z tego wszystkiego uczy. I zauważmy, kiedy czytamy fragment z listu do Hebrajczyków, weźmy na mnie pójść ten fragment. Nam jest bardzo znany, 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Od 4 wiersza przeczytamy. Od 4 wiersza. Albo nie, całość. Cały ten fragment do 13 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Jeremiasz nie miał przykładu Jezusa Chrystusa w tamtym czasie, kiedy żył. Mamy taką sytuację komfortową, że mamy Jezusa, mamy model, na który możemy patrzeć, z którego możemy czerpać. Jeremiasz tego modelu nie miał. On tylko mógł ufać Bogu tak, jak potrafił, ale Bóg to pomagał mu na swój sposób. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Jezus oczywiście przelewał krew w walce. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Bóg chce nas nauczyć, ale przez prześladowanie, przez doświadczenie. Taki sposób nauczania. Niektórzy mówią, Boże, ja nie chcę takiego życia. Ja chcę mieć życie pełne błogosławieństwa. Bóg mówi, dobrze, nie będziesz doświadczany, ale nie licz na błogosławieństwo obfite. Inne błogosławieństwo dostaje chrześcijanin, który przyjął Jezusa, ma życie wieczne i tyle. Inne błogosławieństwo dostaje chrześcijanin, który chce być uczniem Jezusa, który chce mu służyć, a inne błogosławieństwo dostaje chrześcijanin, który całkowicie wszystko oddał Jezusowi. Tak apostoł Paweł mówi, wszystko uznaje za śmiecie. Taki rodzaj życia. Nie każdy godzi się z takim życiem. Wszystko oddaje, całkowicie wszystko. Ale zauważmy, jeśli znosicie karanie, znaczy powiem nauczanie, bo karanie może tak to brutalnie brzmi, ja to zmienię może nauczanie. Jeśli znosicie nauczanie takie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? I tu przychodzi takie pytanie. Czy chcemy być synami, córkami Boga, czy nie chcemy? No oczywiście, że chcemy, prawda? No to Bóg chce nas tak wychować. No i oczywiście my jako Polacy szukamy drogi pośredniej. Chcemy być synami, ale bez takiej nauki, prawda? Może jako eksternistycznie, może jakoś w inny sposób. Może zapłacę więcej, mniej egzaminów, prawda, będzie. W świecie może by tak się da. I można kupić prawo jazdy, można kupić kałasznikowa na bazarze, wszystko można kupić. U Boga jest trochę inna szkoła. Można zaliczyć Bożym trybem nauki, te Boże nauczanie, czyli wejść do ziemi obiecanej, jak było zaplanowane, w ciągu kilku miesięcy, czy można troszkę opóźnić swoją naukę i wejść po kilkudziesięciu latach do ziemi obiecanej. To wszystko zależy od nas. Słowo Boże mówi, jeśli znosicie takie nauczanie, takie wychowanie, takie karanie, znosi coś nieprzyjemnego, coś takiego ciężkiego. Jeśli znosić, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Wiecie, jak byłem młody, miałem lat naście, często słyszałem takie słowa. Wtedy jeszcze nie rozumiałem znaczenia tego słowa. Jak ktoś z ludzi się zdenerwował, i żeby obrazić kogoś, mówi do niego, ty bękarcie. Ja myślę, co to jest? takie słowo. Nie wiedziałem, o co chodzi. Co to jest Bengar, nie? Inaczej, nieślubny syn, syn nieprawego łoża. Teraz to nie ma problemu w tych czasach. To wiecie, aby złoża, nie? Nieważne jakie. A tu jeśli nie bierzemy Bożych warunków, takiego nauczania, nauczania w takim sposobie, w takim trybie nauczania, jesteśmy dziećmi nieprawymi, a nie synami. Czyli z jednej strony Bóg daje nam wybór, ale wyboru nie mamy. Bo ja chcę być synem, wy chcecie być synami, córkami. Bo to musimy wejść w to nauczanie. Jeremiasz na początku, powiem tak, Jeremiasz zachował się jak człowiek. Pewne rzeczy go przerosły, ale zwyciężyła wiara i zaufanie Bogu. Nigdy trening i nauczanie nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne, ale wynik tego treningu i nauczania może przerosnąć nasze oczekiwania pozytywnie. Pamiętam kiedyś, jak ćwiczyłem sztuki walki i trener mówi, musi w ciągu tygodnia dojść do szpagatu. To dobra, będę próbował. No wziąłem mojego brata w domu, rozgrzałem się, powoli dochodzimy. Oczywiście taki, mówię, taki szpagat, taki tak zwany turecki, na szerokość, nie taki wzdłuż, to łatwy, taki na szerokość. No to i schodzimy, prawda, powolutku. Zszedłem gdzieś tyle, rozbolało mnie, wiecie, gdzie. Nie dam rady. Taki ból niesamowity. Nie dam rady się podnieść. Mija ten czas, kiedy tener mi dał ten czas do zejścia do szpagatu. Mówi do tenera, że nie udało się. Nie udało się, to chodź ci pokażę. Kazał mi stanąć przy drabinkach, wszedłem do drabinek, kazał mi nogi rozłożyć i wskoczył mi na plecy. I wiecie, jaki był efekt? Sposób może był taki, no, bezpośredni, ale siedziałem w szpagacie. I później, kiedy pomyślałem sobie, już więcej nie dam rady zejść, było coraz lżej. Bo było przełamany opór, rozumiecie? Bóg może mnie rzeczy nauczyć. Ale metody mogą być różne i może nas bardzo boleć. Ale Bóg patrzy na efekt. I Bóg nigdy swoimi metodami krzywdy nam nie zrobi. Nigdy Bóg swoimi metodami krzywdy nam nie zrobi. Tylko Bóg mówi tak. Może wyglądać, że życie twoje się zawaliło. Możesz patrzeć na lewo i prawo. Wszystko leży. Jeden fragment z Starego Testamentu, jeden człowiek mówi tak. Pole plonu nie przynosi. W oborach pomór. Wszystko umiera, wszystko choruje. Sięgam do kieszeni, nie mam pieniędzy. Nic się nie udaje. Ja mogę tak widzieć, tak ten fragment własnymi słowami parafrazuję, bo nie pamiętam tego całości fragmentu. Ale on mówi, mogę wypisać na kartce, co mi się nie udało. Wszystko leży, tylko się załamać. Ale ja będę ufał Panu. Prosty wniosek. Job jaką sytuację miał? A oddał chwałę Bogu. Dlaczego? Bo nie patrzył na to. Na początku patrzył. Na początku każdy człowiek patrzy. Że go boli, że stracił rodziny, że stracił majątek, że stracił cały dorobek swojego życia. Została mu tylko żona. Ona nie ucierpiała jakby fizycznie. Słowo Boże o tym nie mówi. Na czymś ucierpiała psychicznie, bo straciła to samo, co on stracił. Majątek i rodzinę. Ale potem jego myślenie wróciło do prawidłowy tor. A przecież mam jeszcze Pana. A wiemy, że cokolwiek dzieje się w moim życiu, nigdy to się nie dzieje poza kontrolą Pana. Wszystko to jest przez Pana kontrolowane. Ludzie w świecie mają problem, niesamowity problem. Jak dzieje się coś przykrego, nie mają do kogo pójść. I się załamują, popadają w depresję. Bo nie mają nadziei. Bo w kim mają złożyć nadzieję? No w kim? Jeśli choroba, no to w lekarzu. Jak nie w tym, to w tamtym. Jeśli w coś finansowego, to w tym człowieku, który mi daje pożyczkę lub w banku, żeby swoje problemy wyprostować. A mieć nadzieję w jakichś instytucjach, albo w ludziach, albo w kimkolwiek, to tak mówi Stary Testament, tak opierać się na Egipcie, który jest ostrą laską i wbija się w ręce każdego, który na nim się opiera. To jest opieranie się na wszystkim lub wszystkich prócz Boga. I też muszę powiedzieć jedną rzecz, że jeśli mamy ufać, to tylko Bogu, nie Bogu i komuś tam jeszcze. Mamy ufać tylko Bogu. Do tego wniosku doszedł Jeremiasz, że życie moje się zawaliło, ale ja ufam Panu, bo Bóg jest dobry dla tego, który Go szuka. Ja będę Go szukał, to Bóg będzie dla mnie jeszcze lepszy. Swoim postępowaniem będę robił tak, że zyskam Boże upodobanie. A jaki jest sposób, aby zyskać Boże upodobanie? Wierzyć w Niego. Bez wiary zaś nie można bardzo podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dobry jest Pan dla tych, którzy Go szukają, którzy Mu ufają, dla duszy, która Go szuka. Paweł wypisał w jednym listów to, co działo się w jego życiu. Pół kartki złych rzeczy, a jeden werset dobrych. Ale ten werset o dobrych, on tak wybija się i bije w oczy takim światłem, bo ten werset mówi o Bożej działalności. I wiecie, Bóg mówi, możemy sobie wypisać to, co się w naszym życiu nie udało, to, co nie wyszło, w czym modliliśmy się i Bóg nie odpowiadał. Według nas nie odpowiadał. Wiecie, kartka może być długa, ale Bóg chce, żebyśmy to przekreślili i napisali, Bóg jest dobry dla tych, którzy Go szukają i Mu ufają. Jeśli Bóg doświadcza, to tylko dla naszego dobra. Jeśli według nas odrzuca, to nie na wieki. Jeśli zasmuca, to na chwilę i ku upamiętaniu. Jeśli pośle w chorobę, dopuści chorobę, Bóg nie posyła, ale dopuści chorobę, to ją uzdrowi. Bo Bóg jest naszym lekarzem. Tylko Bóg jest naszym lekarzem. Bóg używa ludzi, ale Bóg przede wszystkim jest naszym lekarzem. I to zrozumiał Jeremiasz. Bo dobry jest Pan. Pamiętajmy o tym. Dobry jest Pan. Ja to sobie setki razy powtarzam w ciągu dnia. Nie wiem, dlaczego akurat to. Wiecie, to można sobie cokolwiek w Biblii wyrwać i powtarzać. Ale ja to sobie powtarzam. Bo jeśli czegoś nie rozumiem, coś mnie, wiecie, przerasta, zawsze sobie mówię, bo dobry jest Pan. Ja nie muszę tego nie wiedzieć, ja nie muszę tego rozumieć, ja nie muszę być większym od tej sytuacji, może ona mnie przerosnąć, ale nic Boga nie przerośnie. Żaden problem nie jest większy od Boga, nawet nie może się mu równać, bo Bóg jest wszechmogący, a Bóg zawsze jest po naszej stronie. I o tym zawsze pamiętajmy. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. I mnie również. Amen.